Naszym zadaniem głoszących Ewangelię jest zawsze dodawać otuchy i zachęcać. Motywować się w Panu. Amen. Dlatego nazwałem teraz moje przesłanie na tą i przyszłą niedzielę siła motywacji. Może to brzmi bardzo tajemniczo, ale chciałbym poruszyć pewne zagadnienie, które dotyczy nas wszystkich i jest bardzo ważne. I wierzę, że jak go uchwycimy, to nawet wtedy, gdy nie będzie obok nas nikogo, my będziemy w stanie wzmacniać się w Panu i będziemy w stanie doświadczać Bożego posilenia. Bo Bóg nas nigdy nie opuszcza, bo Pan jest zawsze przy nas. Pan Jezus powiedział, oto będę z wami aż do końca. Dlatego tak bardzo zachęcamy ludzi, aby zaprosili Jezusa do swojego życia, bo mamy wtedy przyjaciela, mamy nie tylko Pana Panów i Króla Królów, Zbawiciela świata w naszym życiu, ale mamy także przyjaciela, który się o nas troszczy i który mówi, nigdy ciebie nie opuszczę, nigdy ciebie nie pozostawię. Są takie chwile, takie momenty w naszym życiu i wszyscy przez te chwile przechodzimy. Począwszy od pastora, aż do wszystkich ludzi, którzy tworzą Kościół, a nawet wszystkich, którzy są poza Kościołem i jeszcze nawet Pana nie przyjęli. Dotyczy to wszystkich ludzi, że potrzeba nam, pilnie potrzeba nam, by ktoś nas zachęcił, ktoś nam pomógł, ktoś nas pocieszył, ktoś posłał do nas dobre słowo, prawda? Wszyscy tego potrzebujemy. Czyż to nie jest piękne, że mamy siebie nawzajem? Wiecie, nie ma nic piękniejszego, jak małżeństwo, rodzina w Bogu, zbawieni, w centrum życia jest Jezus. I możemy się zachęcać i wspierać nawzajem. Ale musimy także się nauczyć, że we wielu okolicznościach, czasami w różnych doświadczeniach w życiu, może nie być nikogo obok nas. Możemy mierzyć się po prostu sami, możemy mieć po prostu zły dzień i możemy mierzyć się sami z wyzwaniami, które nas dotykają. O tym chciałbym dzisiaj mówić. Jak zachęcać samego siebie? Jak dodawać sobie otuchy w Panu? O tym chciałbym dziś się dzielić z wami za tydzień. Musimy pamiętać, że tam, gdzie jesteśmy, ja cieszę się, że dane mi było poznać tą prawdę. Cieszę się z tego, że wielu tą prawdę poznało, że tam, gdzie jestem, Boża obecność jest ze mną. Wszędzie, każdego dnia, w każdej chwili mój Pan jest ze mną, dlatego nie muszę się bać. Bóg jest ze mną. W samochodzie, w domu, gdy rano wstaję, wieczorem się kładę. Gdy idę na spacer, na zakupy, gdy wykonuję jakąś pracę, mój Pan jest ze mną, nigdy nie jestem sam. On zawsze mi towarzyszy, on nigdy mnie nie opuszcza i on zawsze jest gotowy, aby mi pomóc. Chciałbym przeczytać z pierwszej księgi Samuela, z 30 rozdziału, wiersz 6. Zachęcam do analizy 30 rozdziału pierwszej księgi Samuela w domu dla swojego osobistego studium. A ja z tego fragmentu pierwszej księgi Samuela chciałbym dzisiaj użyć za przykład jedno wydarzenie, które miało miejsce za czasów panowania króla Dawida. I czytamy w wierszu 6. A Dawid znalazł się w trudnym położeniu. Również dlatego, że jego ludzie, ci najbliżsi, ci, którzy, za chwilę o tym powiem, toczyli razem z nim zwycięskie bitwy. Jego ludzie chcieli go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu utraty synów i córek. Dawid jednak wzmacniał się w Panu swoim Bogu. W innym tłumaczeniu, może tylko zacytuję, tak oddany jest ten werset. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy byli rozgoryczeni, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. To jest moje przesłanie i chciałbym, abyśmy nauczyli się dzisiaj coś z życia Dawida. W pewnym momencie został sam. Sam jak kołek w płocie. Jak palec w bucie. Sam. I podjął decyzję, a więc to była jego decyzja, taką przyjął postawę, będę się wzmacniał w Panu. Będę dodawał sobie otuchy w Panu Bogu mojego zbawienia. Będę pokładał w Nim nadzieję. Zajrzyjmy w tę historię i wyciągnijmy dziś rano wnioski. Niech dziś Duch Święty pomoże nam coś zrozumieć. Czasami dotykają nas dwa rodzaje doświadczeń. Posłuchajcie mnie przez chwilę. Te widzialne, normalne, codzienne, takie codzienne zmagania, takie czasami dziwne okoliczności, które się tworzą wokół naszego życia. Na przykład jak stłuczka samochodowa, albo coś nam się zepsuje w domu, lub kanalizacja się zapcha. Prawda? Są takie sytuacje, które pojawiają się, one są jakby normalne, naturalne, takie zmagania codziennego życia, przydarzają się wszystkim ludziom. Ale mamy też okoliczności, które nas zaskakują, których się nie spodziewaliśmy. Obecnie mamy do czynienia z takim rodzajem doświadczenia, które nas zaskoczyło. Niespodziewanie. I nazywam to doświadczenie niewidzialne. Niewidzialny sposób działania. Niewidzialny wirus. Pomyślcie przez chwilę. Wirus, którego nie widzimy, nie możemy go dotknąć, nie możemy go poobserwować, nagle sparaliżował wszystko. Sparaliżował wszystko. Wszystko wyglądało tak dobrze. Gospodarka się rozwija. Pensje rosną. Sklepy pełne, centra handlowe coraz większe. Kościół działał przepięknie. Konferencje, wielkie ewangelizacje, wydarzenia na stadionach. Tak? Były takowe. Hale sportowe. Byliśmy podekscytowani. Wow, ale się dzieje. I nagle pojawia się niewidzialny wirus, który wszystko zmienił. Który wszystko zmienił. Patrzymy na Dawida dzisiaj. Jego armia zwyciężała. Działy się niesamowite rzeczy. Dawid odnosił sukces za sukcesem. Poczytajcie pierwszą księgę Samuela, poprzednie rozdziały. Śpiewano pieśni na jego cześć, a po wyprawach pełnych zwycięstw wracał do Nageb i Syklak. Radośni. Było z nim 600 najsilniejszych wojowników izraelskich. Zdobywali teren po terenie. I wreszcie po wielu miesiącach walki, zmagań, zwycięskich bitew, z sukcesem, z pieśnią na ustach, wracają do swoich domów, aby odpocząć. Myślą o swoich małżonkach, myślą o swoich synach, córkach, o swoich domach. I kiedy zbliżają się do Syklak, Biblia mówi, że widzą, że nad całym Syklak unosi się chmura dymu, że się wszystko pali. Pognali swoje konie. Tak sobie to wyobrażam. Pognali szybciej. Musimy szybciej dojechać do miejsca naszego życia, aby zobaczyć, co się stało. Pognali swoje konie i co zastali? Wszystko zniszczone, zdewastowane, spalone, nie ma rodzin. Zostały uprowadzone żony, zostały dzieci uprowadzone, domy zburzone. Wszystko nagle się odmieniło. W jednej chwili. Nim przyszedł ten trudny czas, tak dobrze wszystko wyglądało. Takie wielkie sukcesy odnosiliśmy. Tyle chwały i tyle radości ze zwycięstw. Oczywiście były także i problemy. Czy wam coś przypomina ta historia Dawida? Kto by pomyślał w lutym? Jeszcze wtedy wracałem z Indii. Pełne lotniska ludzi. Nie szło się przebić. Otwarte sklepy duty free, centra handlowe na wielkich lotniskach. Odbywały się imprezy sportowe, stadiony były pełne, grała Liga Mistrzów, koncerty różnego rodzaju. Ludzie robili plany na wakacje. Kupowali różne oferty związane z wakacjami. Wszystko rozkwitało. W Ameryce prezydent ogłosił rozkwit gospodarczy i ekonomiczny boom, a Polskę określano jako najszybciej rozwijający się kraj gospodarczo w Europie. I nagle dym nad miastem. W jednej chwili, w jednym momencie wszystko pada. Nie mogę w to uwierzyć, ale taka jest prawda. Dziś mówią, że w Ameryce jest 30 milionów bezrobotnych. W ciągu 2 miesięcy. Przez jeden niewidzialny atak. Przez jakiś wirus, który gdzieś się pojawił. Pierwsza księga Samuela, 30 rozdział, wiersz 4 mówi tak, że Dawid wraz ze swoimi wojownikami wybuchnęli głośno płaczem. Wiecie, co tam jest zapisane? Płakali aż do utraty sił. Aż brakło im łez. Nie dziwię się. Choć byli to twardzi ludzie. Coś w nich pękło. Przyszło załamanie. Widzieli tyle sukcesów. Widzieli tyle zwycięskich bitew. Widzieli tyle powodzenia w swoim życiu. A teraz jest załamanie, bezradność i żal. I smutek. I mężczyźni płaczą. I faceci płaczą. To, co się stało, było wielką tragedią. A ich emocjonalne załamanie, łzy, to po prostu bezsilność. Płacz jest normalną reakcją ludzi przeżywających sfrustrowanie, przeżywających ból. To mnie nie dziwi i nie przeraża. To jest normalna reakcja. Ja nie boję się łez i nigdy nie powinniśmy się bać łez. Wylewania naszej duszy przed Bogiem. Powiem wam dzisiaj coś. To Duch Święty mi powiedział i to osobiście przeżyłem. Bardziej przerażają mnie chrześcijanie obojętni. Jakby bez emocji, uczuć, tacy superbohaterowie, nic nie czujący, wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje, Pan jest na tronie, cytują wersety biblijne, nie mają żadnych emocji w sobie. Mnie to rusza. To, co się dzieje, mnie porusza. To, co się dzieje w rodzinie, wokół nas, kiedy coś się wali, nie będę chodził i krzyczał wokół, jest okej, jest wszystko w porządku. Powiem, mnie to rusza. Czasami chcę się płakać i czasami płaczę. Kiedy nagle dostaję wiadomość, że mój najmłodszy brat ginie, tragicznie, po prostu przychodzi bezradność, płacz. Czasami trzeba coś z siebie wylać, wypuścić, zanim przyjdą zmiany. To jest normalna reakcja. I to nie jest brak wiary, gdy okazujemy wzruszenie, łez, gdy łzy wylewamy, gdy ból przychodzi, gdy przeżywamy to, co dzieje się wewnątrz. Werset 4 mówi, płakali aż do utraty sił, aż brakło już łez. Człowiek wiele razy dochodzi do takiego miejsca, a oni byli wojownikami, to byli twardzi faceci, to byli żołnierze, którzy nie bali się najsroższych bitew. Oni byli na liniach frontu, silni faceci, wygrywali wszystko, śpiewano o nich pieśni, ale się rozkleili. Byli emocjonalnie poruszeni, a teraz są w miejscu bezsilności. No bo patrzą na to wszystko i mówią, co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Jak postąpić? Jak się zachować? I posłuchajcie mnie teraz. Oto pierwsza grupa ludzi i pierwsza reakcja. Można tak zrobić i tak zareagować, ale nie do tego dzisiaj zachęcam. Nie tędy droga, Kościele. Nie w taki sposób powinniśmy postępować. Czytamy, że gdy znaleźli się w trudnym położeniu, gdy brakło sił, gdy nie mogli zrozumieć tego, co się stało, choć byli narodem izraelskim, trzeba było znaleźć winnych. Trzeba było znaleźć winnych. I w tym przypadku padło na Dawida. Na króla. Wyobrażacie sobie? Trzeba było znaleźć winnych. Bo wiecie, jak to działa? Kiedy coś zgniecie, ściśnie, zdusi, o tym dziś będę mówił, wtedy wyłazi na wierzch z nas to, co jest w środku. Tak to działa. Taka jest prawda. Bez względu na to, w którym miejscu dziś jesteśmy. Tak to działa. Kiedy nas przyciśnie, kiedy zgnieciesz gąbkę, kiedy ją zdusisz, to wypłynie to, co jest w środku. Jeśli jest gorycz, złość, zawiść, uraza, to wyjdzie to natychmiast na zewnątrz. Oni zaczęli szukać winnych tej sytuacji. Chcieli ukamionować Dawida. Czytaliśmy? Swojego króla. Tego, który poprowadził ich do wielu zwycięskich bitew. I tak jest dzisiaj podobnie. Kościele, mówię to z całą odpowiedzialnością. I to, co teraz powiem, jest naprawdę ważne. I biorę za to pełną odpowiedzialność. Tak się dzieje podobnie dzisiaj. Najlepiej znaleźć winnych tej sytuacji, w której jesteśmy. To rząd jest winny. I na nich. Ile wejdzie, heja? Ile wejdzie na nich? Uwolnić swoje frustracje. Uwolnić swoje niezadowolenie. Jest reakcja i reagujemy. Przycisnęło i wyszło na zewnątrz. Prezydent jest winny. Na tego chłopa wszystko zwalić. Jego wystrzelić w kosmos. To on jest winny. Minister zdrowia jest winny. Polityka jest winna. Partia jest winna. Trzeba znaleźć winnego i ukamionować. Dziś hejtować, oskarżać, atakować. Jestem apolityczny. Mówię to do kamery. Apolityczny. Jestem Chrystusowy. Wiecie co? Mam na tyle wiary w sobie i tyle lat służby za sobą i tyle już w swoim życiu przeżyłem, że wiem, gdzie jest moja ojczyzna. Że wiem, kto jest na tronie. Że wiem, kto jest moim panem i do kogo należę. Wiem, w którym miejscu jestem. Wiem, kto mnie prowadzi przez życie. Dlatego jemu oddałem całe moje serce. I jeszcze jedno odkryłem. Chciałbym, aby to Kościół zrozumiał. Wierzący, którzy się upolityczniają, którzy krytykują, którzy atakują, którzy oskarżają, którzy szukają winnych. Nie walczymy z krwią i ciałem, Kościele, ale z mocami ciemności, z duchami na powietrzu. Musimy to zrozumieć, że nasz bój jest duchowy, nie cielesny, nie fizyczny. I musimy to zrozumieć, że jeśli Pan z nami, to któż przeciwko nam? Że to nie ustrój polityczny, nie prezydent, nie partia, nie minister zdrowia jest Panem naszego życia, ale Jezus Chrystus, który jest Panem Panów i Królem Królów. Ale jest drugi sposób reagowania. Dawid, a i nie było mu łatwo. Wyobraźcie sobie to. Wszystko stracił. Śpiewano o nim pieśni zwycięstwa. Wszystko stracił. A ci najbliżsi, którzy byli z nim na polu walki, którzy przelewali razem z nim krew, którzy szli ręka w rękę, postanawiają go zabić. Postanawiają go ukamionować. Uznali go za winnego. I Biblia mówi, że Dawid dodaje sobie otuchy w Panu. Nie miał nikogo. Nie miał brata Stasia i siostry Basi. Nie miał grupy domowej, do której mógłby zadzwonić i powiedzieć, słuchajcie, jest mi tak ciężko, nie daję rady. Pomóżcie mi, pomódźcie się o mnie. Nie miał. Nie miał żony. Została uprowadzona. Nie miał dzieci. Wszystko zabrano. Motywuje się w Bogu swojego zbawienia. dodaję sobie otuchy. I to ja pragnę robić w moim smutku. To jest odpowiedź na wyjście zwycięsko z sytuacji. Gdy jestem przybity tym, co się dzieje, pragnę się wzmacniać i zachęcać w moim Panu. Jeśli nawet nie mam pomocy od nikogo jak Dawid, będę zachęcał się w Panu mojego zbawienia. Może nie ma męża obok mnie, nie masz żony obok siebie, może nie ma przyjaciela, brata lub siostry rodzonej, ale w swoim wnętrzu masz ufność do Boga, jest nadzieja w Panu. Ścisną mnie, zduszą mnie, zgniotą mnie i niech wydobędzie się to, co jest w środku. Chwała dla Boga, ufność, modlitwa, słowo wiary, uwielbienie. Dziękuję za wasz entuzjazm. Jeśli tam to jest, to to wyjdzie. To wyjdzie, co tam jest. To wyszło z Dawida. Dlatego, że Dawid był mężem według Bożego serca. On zaufał swojemu Bogu. I kiedy go przycisnęło, kiedy go przygniotło, kiedy wszystko było przeciw, ja wierzę, że Dawid zaczął coś robić. I na koniec, posłuchajcie mnie uważnie, bo to jest sedno mojego przesłania. Trzy sposoby, jak dodawać sobie otuchy w Panu. Trzy sposoby kluczowe, które wierzę, Dawid wziął pod uwagę, kiedy wzmacniał się w Panu i dodawał sobie otuchy. Po pierwsze, przypomniał sobie swoje zwycięstwa, które odnosił w Bogu. Dawid, kiedy wszystko stracił, dzielę się z wami moimi odczuciami, moim sercem. To, co ja widzę w tym tekście. Powiedział sobie, nie będę się rozglądał wokoło i szukał pomocy, bo jej tutaj nie znajdę. Wszystko, co otacza mnie, jest przeciwko mnie. Nie jest mi przychylne. Tu nie znajdę wsparcia. Będę się wzmacniał w Panu, bo On nie zawiódł mnie wcześniej. On był ze mną, kiedy Go potrzebowałem. On mnie wspierał i dawał mi zwycięstwa. Wierzę, gdy już nie miał sił, aby płakać, kiedy zabrakło mu łez, gdy zobaczył, że wszystko jest przeciwko niemu, wrócił pamięcią do zwycięstw, które Bóg mu dał w przeszłości. Pierwsza myśl. Bo wiecie co? Czasami w takim pędzie do przodu. Czasami to przeraża. Wszystko nowe, do przodu. Nie odwracaj się do tyłu. Nie wspominaj rzeczy przeszłych. Ale pamiętajcie, są takie momenty, kiedy trzeba wrócić do świadectwa swojego życia. Kiedy trzeba wrócić i zobaczyć, jakie rzeczy Bóg dokonywał w przeszłości w naszym życiu, aby się umocnić, bo nasze świadectwo ma moc. Nasza historia jest nasycona Bożymi cudami, Bożym działaniem. Tego doświadczył Dawid. Może przypomniał sobie, jak nie miał jeszcze nic. Ja używam tyle mojej wyobraźni. Może przypomniał sobie, kiedy musiał wypasać owce. Nie miał tytułu królewskiego, pięknej żony, nie miał domu, mieszkał w namiotach. Może przypomniał sobie, jak śpiewał psalmy na łąkach, jak Boża obecność była z nim, jak Bóg mówił do niego, choćbyś szedł doliną ciemną, nie musisz się bać, bo jestem z tobą. Może sobie to wszystko przypominał. Może przypomniał sobie, jak lew zaatakował jego stado, a Bóg dał mu siły, aby go pokonać, aby go rozerwać i obronił stado owiec swojego taty. Może przypomniał sobie, jak musiał się zmierzyć z niedźwiedziem. Znacie tą historię? Jakie rzeczy przechodził Dawid w młodości, gdy był młodzieńcem? Musiał pokonać niedźwiedzia, który stanął mu na drodze. A później może zachęcony przez Ducha Bożego przypomniał sobie, jak był niezrozumiany przez braci, ale miał w sercu jedno. Mój Pan jest ze mną. Pokonam olbrzyma Filistyńczyka, który lżył Izraelowi. Przypominał sobie o tym. Bo to były wielkie zwycięstwa. przypominał sobie, że ten sam Bóg, który był z nim wczoraj, jest z nim dzisiaj. Zaczął umacniać się w Panu, dodawać sobie otuchy, zachęcał siebie, dam radę, Bóg jest ze mną, z nim wyjdę do tej sytuacji. Któż przeciwko mnie? On jest po mojej stronie. On się nie zmienił, nie męczy się i nie ustaje. Pan jest moim wybawieniem. Musiał to robić. Bo skąd by wziął siłę do motywacji? Skąd by wziął siłę do otuchy? Powiem tak na koniec tego punktu. Kiedy może twój mąż cię nie wspiera, żona jest obojętna, mama już nie daje rady, babcia cię zawiodła, nawet pastor nie jest w stanie ci pomóc, to czas, by powiedzieć sobie, będę się wmacniał w Panu Bogu mojego zbawienia. Bo On mnie nie opuści. Muszę zrzucić, strząsnąć z siebie użalanie się nad sobą, bo to nic nie da. Odrzucić myśl, że nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie wspiera, przestać się rozczulać nad sobą, zrobić to, co zrobił Dawid, zaczął wzmacniać się w Panu i zachęcał samego siebie. I może wtedy powstał Psalm 103, bo on mówi o wspominaniu, bo on mówi o wracaniu wstecz. I Dawid to wiedział. Błogosław moja duszo Pana. I ty każda cząstko mojego wnętrza, imię Jego święte. Błogosław duszo Pana i nie zapominaj o żadnych Jego dobrodziejstwach. Znamy ten psalm bardzo dobrze. Nie wyświetlam go, bo go znamy. To On przebacza wszystkie twoje winy. On leczy wszystkie twoje choroby. On wykopuje od zguby twoje życie. On cię wieńczy łaską i współczuciem. On nasyca dobrem twą codzienność, tak że twoja młodość odnawia się jak u orła. Wierzę, że Dawid sobie mógł śpiewać ten psalm. Mógł mówić do swojej duszy. Zachęcał się w Panu. Błogosławię Pana. Duszo ma, chwal Boga. Nie każda cząstka we mnie śpiewa dla Jego imienia. Błogosław duszo moja Pana i nie zapomnij żadne z Jego dobrodziejstw. Wszystkie dobrodziejstwa, które Bóg nam dał w przeszłości, są ku naszemu posileniu. Bo mówią, że nasz Bóg nas nigdy nie zawiedzie. On jest z nami. Mam prawo zachęcać się w Panu. I nikt nie może mi tego zabronić. I nikt nie może tego zabronić tobie. On cię nie opuścił. Daje obietnicę. Jaką? Choćby matka i ojciec cię opuścili, to ja jestem z tobą. Po drugie, przypominał sobie, jak Bóg go chronił, że Bóg jest jego schronieniem. Wierzę, że było to mocno gdzieś wyryte w jego sercu i w jego duszy. Aby doznać zachęty, wzmocnić się, warto sobie przypomnieć, na nowo uświadomić, że ja jestem każdego dnia pod osłoną Wszechmocnego. W cieniu Wszechmocnego. Pan mnie strzeże. To obiecał. Będę cię chronił, ukryję cię w moich ramionach. Warto sobie mieć taki obraz, być wizjonerem, mieć taką wizję wtulonego w ramiona Pana, że Bóg jest moim schronieniem. Warto przypominać sobie sytuację, kiedy nas zachował, obronił. Może mogliśmy zginąć, ale Pan zachował nas i uratował nas. I w tej sytuacji, w której jesteśmy, Pan nas zachowa. Końcem będzie dobro. Musimy widzieć, że w ogniu doświadczenia, stanu epidemii, zagrożenia gospodarczego, różnych innych zagrożeń. Wiecie, skupiamy się tak bardzo na zagrożeniu związanym z epidemią. Ale jest wiele innych rzeczy, które dzieją się na świecie. Kataklizmy, zmiany klimatyczne, różnego rodzaju dramaty, wypadki, tragedie. Ludzie giną codziennie setkami, tysiącami. My skupiamy się na jednym problemie, który gdzieś tam wyeksponowano, który naświetlono bardzo mocno, aby nas sparaliżować lękiem. Ale Bóg mówi, ja jestem z wami. Nie bój się. Ja cię skryję w moich ramionach. Ja jestem twoją ochroną. Jestem twoim bezpieczeństwem. Możemy się czuć bezpiecznie w Panu. Psalm 139, od 1 do 5 brzmi tak. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę. Bóg wie, że teraz siedzicie. I kiedy wstaję, Bóg wie, że ja teraz stoję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Nim pojawi się, Bóg już ją zna. Wyznaczasz mi marszrutę. Musiałem sprawdzić, co to jest. Drogę. I spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Tak. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu, z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Halleluja! Pan ogarnia nas, ochrania nas, otacza nas. Może Dawid w tym momencie myślał o cudach, jakie Bóg dokonał w jego życiu, ratując go od zguby wiele razy, a był narażony. Myślał o tym i zaczął się wzmacniać Panu. O, Pan mnie strzeże. On mnie chroni. Jestem sam, ale mój Bóg jest ze mną. Mój Pan jest po mojej stronie. Położył rękę pod moje nogi. Otacza mnie z przodu, z tyłu, z boku. Jestem ukryty w Nim. I zaczął się zachęcać. Dodawał sobie otuchy. I ostatnia myśl. W tych trudnych sytuacjach naszego życia, nie mówię tylko o sytuacji epidemii i różnych tych okoliczności, które temu towarzyszą, ale w różnych sytuacjach potrzebujemy zawsze pamiętać, kim Bóg naprawdę jest. Kim Bóg naprawdę jest? Tak łatwo gdzieś to kryje się w zakamarkach naszych myśli i serca, a pojawiają się myśli zwątpienia, narzekania, bólu, strachu, lęku, które przebijają tą prawdę. Izajasz prorokował i zapisał te słowa w 46 rozdziale, wierszu 9 i 10, może te przeczytam. Przypomnijcie sobie sprawy dawne, odwieczne. Warto sobie to przypominać, że ja jestem Bogiem i nie ma innego Boga, któremu nikt nie dorówna. Przypominajcie sobie sprawy dawne i odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego Boga, któremu nikt nie dorówna. 10 wiersz. Od początku ogłaszam to, co będzie. I od dawna to, co jeszcze się nie stało. Wypowiadam słowa i mój plan się ostaje i spełniam każde moje pragnienie. To jest nasz Bóg. To jest Jego wszechmoc i potęga. Dlatego śpiewamy, potężnym Bogiem jest nasz Pan. Amen? Potężnym Bogiem. Kiedy Dawid zachęcał się w Panu i wzmacniał się, dodawał otuchy, to na pewno był świadomy wielkości swojego Boga i Jego potężnej mocy względem Niego. Na pewno. Choć wszystko zniszczył wróg. Stracił wszystko, co miał. To Dawid, to jest zapisane w Biblii, za chwilę to przeczytamy. On wierzył, że wróg będzie musiał oddać wszystko, co zniszczył. Będzie musiał zwrócić wszystko, co zabrał. Że nie ma innej opcji. Że nie ma innej drogi. To, co zniszczyła szarańcza, Bóg jest w stanie przywrócić z powrotem. On znał wielkość i potęgę swojego Boga. On o tym wiedział. I myślę, gdybym zapytał Dawida, co widzisz? Powiedziałby, widzę Boga cudów w moich dolinach. Może jeszcze cudu nie ma, ale mój Bóg już działa i już dokonuje cudu. 1 Samuela, 30 rozdział, wiersz 8 brzmi tak. Dawid zapytał Pana, w tym czasie, kiedy chcieli go ukamionować, jeśli ruszę w pościg za tą hordą, to czy ją dogonię? I otrzymał odpowiedź. Ruszaj. Powstań, Dawidzie. Na pewno ich dogonisz. Na pewno uratujesz uprowadzonych. Dlaczego tak Bóg powiedział? Bo wierzysz, że jestem wszechmocny i że jestem z Tobą. Że jestem przy Tobie, że Ciebie nie opuściłem, choć wszyscy Cię opuścili, choć porwali się z kamieniami na Ciebie. Ty nie złorzeczyłeś, Ty nie szukałeś winnych, Ty nie wypowiadałeś złych słów, ale zacząłeś zwracać moją uwagę i zacząłeś polegać na mnie. Ogłosiłeś, Panie, Ty jesteś ze mną. Wielki, potężny, dobry Bóg. Panie, czy mam powstać z kolan? I uwierzyć, że gdy pójdę w Twoim imieniu, to odzyskam, co utraciłem? Pan mówi tak. Powstań. Idź, jestem z Tobą. I myślę, że gdy rozmyślał o Jego wielkości, kim jest, może nawet, bo to była starotestamentowa zasada, on wyznawał Boże imiona. On mówił, on jest Jahwe Jireh, Pan, który zaopatruje. On jest Jahwe Nissi, Pan jest moim sztandarem. On jest Jahwe Shalom, moim pokojem jest Bóg. On jest Jahwe Rafa, Pan moim lekarzem. Mój Bóg Tishenu, moja sprawiedliwość. On to wyznawał, jak wielki jest Bóg i zachęcał samego siebie. Powtarzał to sobie i mówił, powstań, ruszaj, Twój Pan jest z Tobą. Przejdziemy razem z Nim doliny i góry i odzyskasz wszystko, co straciłeś. Tak postąpił Dawid. Czy się opłaciło? Ostatnie dwa wiersze. Pierwsza księga Samuela, 30 rozdział. Popatrzcie. 18 wiersz. Dawid zaś uratował wszystko to, co zabrali Amalekici. Uratował też swoje żony i dzieci. Nie zabrakło im nikogo. Od najmłodszego do najstarszego. Ani synów, ani córek, ani łupu, ani niczego innego, co im zabrano. Dawid odzyskał wszystko. I powiem tak, ale musiało być łyso tym, którzy chcieli go ukamionować. Wiecie, on ich zabrał. Wiecie, że on ich zabrał? Miał na tyle w sobie obecności Bożej, że uspokoił tych zdenerwowanych 600 żołnierzy. 600 na jednego. Uspokoił ich. Może Bóg ich uspokoił. Może Pan dotknął ich serc. Dawid powiedział, wstajemy i ruszamy. Zostawcie kamienie. Połóżcie je. Ruszamy odzyskać, co nam skradziono. Co nam zrabowano. I gdybyście czytali dalej ten rozdział, to przywieźli więcej, niż im zabrano. Bo kiedy już dogonili wroga i odzyskali wszystko, zobaczyli, że wróg pokonany i zobaczyli, że mają stada owiec, stada bydła, że mają wiele dobytków, pozabierali wszystko. Mówi, po co im to już? Niepotrzebne. Nam się przyda. Mieli dwunasób tego, co stracili. Przypomina mi się historia, jak obrabowano ten budynek, kiedy go budowaliśmy. Skradziono wszystko, co tu mieliśmy. Tu była ruina. Siostra Miecia tu jest. Wtedy była już w kościele. Siostra Halina. Kasia. Pamiętam Boże Narodzenie. Żona jeszcze się rozchorowała. To było na początku naszego zboru. 30 ponad lat temu. Przyjeżdżam tutaj do... W kawiarni mieliśmy nasz zbór. Nasz kościół. Wszystko skradzione, zdemolowane, instrumenty zabrane, mikrofony, piano, wszystkie urządzenia budowlane, wiertarki, piły, wszystko, co dostaliśmy od naszych sponsorów z zachodu, bo wtedy nic w sklepach nie było. Wszystko zabrali. Pamiętam, jak później ta długa droga, modliliśmy się, Pan dał słowo prorocze, że wszystko odzyskamy. Zaufaliśmy Bogu. Zaczęliśmy się modlić o złodziei. I po 30 dniach odzyskaliśmy wszystko. Pamiętam, jak pojechałem z tym złodziejem, aby odzyskać od paserów to wszystko, co zostało wystawione na sprzedaż. Miałem wtedy takiego szarego poloneza, starego. Ten człowiek mówi, siedź pastorze tutaj, ja wszystko przyniosę. I zaczął to znosić z 8 piętra w jednym z bloków na Wielkopolskiej. Pamiętam jak dzisiaj. Znosił to, znosił i znosi, i znosi. Ja mówię, dużo tego jeszcze, jeszcze trochę. I znosi, i znosi. I całe auto pełne, tylne siedzenia, bagażnik, wszystko zapełnione. Później przyszedł, to już wszystko. Ja mówię, no jak to tak zrobiłeś? A powiedziałem, służby bezpieczeństwa w szarym polonezie siedzą na dole, jak tu wpadną, a nie dasz tego wszystkiego, co tu masz, to po tobie. Wszystko oddał facet ze strachu. Kiedy przyjechaliśmy tutaj, okazało się, że jest więcej niż było. Że jest sprzęt, jakieś radia, jakieś mikrofony, jakieś głośniki, wszystko, co miał, wszystko przywiózł. Wszystko tu dotarło do nas. Wiecie? Jak dobrze jest zachęcać się w Panu i zaufać Jemu. Może czasami nie ma, o tak, na skinienie palcem odpowiedzi i rozwiązania sytuacji. Może nie ma, o tak, że już się wszystko wydarzyło. Ale kiedy Mu ufamy, to Bóg powie, powstań ze swoich kolan. Już nie masz łez, żeby płakać. Teraz czas, żeby działać. Zaufaj mi. To, co zniszczyła szarańca i zniszczył wróg, oddam Ci. Przywrócę z powrotem. Jeśli Bóg zabrał Twoją rodzinę, może nie masz nikogo, kto by Cię wspierał. Zacznij się zachęcać w Panu. Połóż w Bogu swoje zaufanie, jak to zrobił Dawid. Może w Twoim życiu nie ma zdrowia. Zacznij się zachęcać w Panu, że Pan jest Twoim lekarzem, że jest uzdrowienie w Nim. Kiedy może nie jest Ci łatwo dzisiaj, jest ciężko, może masz różne ograniczenia, zacznij dziękować Bogu za cuda, które dokonał w Twoim życiu, za dobrodziejstwa, które już doświadczyłeś. Pamiętaj, historia Twojego życia ma znaczenie. Ona niesie ze sobą świadectwo Bożej mocy. Nie wstydźmy się tego, co Bóg uczynił w przeszłości. On czyni dziś nowe rzeczy, ale to, co było kiedyś, to są Boże dzieła, Boże cuda, Boże działanie. Pamiętajmy, jak wielkiego Boga mamy. Amen. Chcielibyśmy powstać do modlitwy. Jeśli mogę prosić muzyków na chwilę jeszcze, będziemy kończyć nasze nabożeństwo.